Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Stoi królowa po Twojej prawicy. Stoi królowa.
Twój Boże trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.
Stoi królowa.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon.
Stoi królowa.
Córka królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złotogłów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, za nią prowadzą do Ciebie dziewice jej druhny.
Stoi królowa.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Maria została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów. Alleluja.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił, ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
7 grudnia 2013 roku w Tursku, niewielkiej wiosce w województwie lubuskim, zmarł Józef Kowalski, ostatni weteran wojny polsko-bolszewickiej. Miał 113 lat. Nie żyje już nikt z uczestników tych wydarzeń, a liczba tych, którzy jako dzieci zapamiętali to, co działo się w roku 1920, topnieje z każdym rokiem, stanowiąc już dziś zaledwie garstkę osób. Odeszli już prawie wszyscy świadkowie tych wydarzeń. Nie żyje żaden ich uczestnik, choć było ich setki tysięcy. Świętujemy więc dziś wydarzenie, którego nikt z nas nie pamięta, które znamy tylko z opowiadań i relacji, ale dla większości z nas tutaj obecnych relacji nieprzekazywanych na lekcjach historii w szkole. I może właśnie dlatego, że choć upłynęło już 96 lat, prawie stulecie, to właśnie dlatego, że przez większość tego czasu była to historia przemilczana, zakazana, a jeśli już wspominana, to zakłamana i przeinaczana. Może właśnie dlatego, pomimo takiego upływu lat, pomimo że w międzyczasie miało miejsce tyle innych i ważnych wydarzeń w historii naszego narodu, ze względu na to przemilczanie i zakłamanie, nadal trzeba o roku 1920 pamiętać i mówić. Tego domaga się dziejowa sprawiedliwość i pokoleniowa pamięć, do której każdy z nas jest zobowiązany wobec tych, którzy nie zawahali się walczyć, a często i ginąć za wolność ojczyzny. Tej ojczyzny pisanej wielką literą. Ile orłów sprzedano zbyt tanio, ile orłów sprzedano zbyt drogo. Nie tylko w podręcznikach historii, ale i w oficjalnych wypowiedziach rosyjskich polityków wojna roku 1920 przedstawiana jest jako wojna obronna narodów Związku Radzieckiego wobec imperialistycznej agresji Polski Piłsudskiego, a pobyt swojej Czerwonej Armii nad Wisłą tłumaczony jest wypieraniem Polaków z ziem przynależnych Rosji, zaś paniczny odwrót spod Warszawy potrzebą odpoczynku rosyjskich żołnierzy i osiągnięciem celu obrony przed polskim najazdem. Kiedy w 1944 roku Armia Czerwona powtórnie stanie u wrót Warszawy, pozwalając na jej wykrwawienie w bohaterskim powstaniu, zabraknie już argumentu polskiej agresji. Wtedy swój pobyt nad Wisłą tłumaczony będzie rzekomą chęcią wyzwolenia Polski spod okupacji niemieckiej i pod tym pretekstem komunistyczna Rosja osiągnie cel udaremniony 24 lata wcześniej przez zwycięską armię marszałka Piłsudskiego. To stąd przez cały okres PRL-u brała swoje źródło nienawiść wobec osoby marszałka uczona programowo w polskich szkołach. To stąd brało swoje źródło wymazanie z oficjalnej pamięci wydarzeń, które dziś określamy mianem cudu nad Wisłą. Ale pamięć o tych wydarzeniach przetrwała w domach i sercach Polaków. Pomimo oficjalnych zakazów i propagandowego fałszowania historii, pamięć o prawdzie roku 1920 dotarła do naszych czasów. Dzięki ocaleniu jej przez naszych dziadków i rodziców w domowych opowieściach, wspomnieniach, rodzinnych albumach. W domu moich rodziców do dzisiaj wisi portret brata mojej babci w mundurze polskiego podoficera, portret wykonany w 1920 roku. Jako dziecko, zadając babci czy tacie pytanie o to zdjęcie, kto na nim jest, dlaczego jest w mundurze, po co mu ten karabin, słyszałem w odpowiedzi prawdę. To jest wuja Klemens, walczył w obronie Polski, walczył z Rosjanami. Mojego taty takiej historii w szkole nie uczono. Ale dom spełniał rolę nauczyciela prawdy. Zobaczcie, kochani, jak wielka rola rodziców, dziadków we właściwym formowaniu młodego człowieka, kształtowaniu w nim prawidłowych postaw, wyczuleniu na prawdziwe wartości. I zdawać by się mogło, że dziś zadanie to jest mniej potrzebne, bo przecież w szkołach uczą już prawdziwej historii, minęły czasy zakłamania i manipulacji, ale zadanie to obecnie jest sprowadzone na inny, jeszcze bardziej fundamentalny poziom. Wartości, postawy, a mówiąc najdobitniej, prawda, może być fałszowana, zagrożona nie tylko jako prawda o wydarzeniach z przeszłości. Jeśli nie tylko w szkole, ale i w przestrzeni publicznej, w mediach, będą uczyć na przykład, że małżeństwo to związek niekoniecznie tylko kobiety i mężczyzny, to na kim spoczywa obowiązek ochronienia prawdy i przekazania jej młodemu pokoleniu? Jeśli na przykład zaczną głosić, że życie ludzkie zaczyna się od któregoś tygodnia od poczęcia, to na kim spocznie zadanie powiedzenia to kłamstwo? A jeśli poczną nauczać, że Boga nie ma, to kto ma temu zaprzeczyć? Kto ma powiedzieć twojemu dziecku, twojemu wnukowi, nie wierz im, Bóg jest? Historia pamięci o roku 1920 uczy nas walki o prawdę. Zleca nam jako następnym pokoleniom zadanie upominania się o prawdę zawsze tam, gdzie jest ona zagrożona. Zagrożona zafałszowaniem, przemilczeniem, bo ile orłów sprzedano zbyt tanio. W całym kraju oficjalnie świętujemy dzisiaj 96. rocznicę Bitwy Warszawskiej, w której Armia Polska pokonała Armię Rosyjską. W całym kraju z tej okazji obchodzony jest Dzień Wojska Polskiego. I jednocześnie w tym samym kraju, w kilkudziesięciu miastach, istnieją do dziś nazwy ulic, a nawet pomniki jednego z dowódców Armii Czerwonej, który w 1920 roku brał udział w walkach z oddziałami Wojska Polskiego, generała Karola Świerczewskiego. Istnieją, bo pomimo apeli i starań Instytutu Pamięci Narodowej albo władze samorządowe nie widzą takiej potrzeby, by to zmienić, albo mieszkańcy stają w obronie takiego patrona swojej ulicy. Pokaż mi drugi taki kraj na świecie, gdzie obchodzi się hucznie rocznicę zwycięstwa, a jednocześnie nazywa się ulice imionami dowódców wrogiej armii. dziwny naród, bo nie wypada o własnym narodzie powiedzieć głupi. Niebezpieczna jest taka historyczna schizofrenia, taka niejednoznaczność, ale jak chcesz się z niej wyleczyć, to cię mogą nazwać nacjonalistą, skrajną prawicą, wrogiem Zjednoczonej Europy. A ja chcę być po prostu Polakiem w wolnym kraju, gdzie prawda jest najwyższą wartością, gdzie prawdy nikt się nie boi, nawet jeśli kosztuje ona tyle, co zmiana tabliczki z nazwą ulicy i wymiana dowodu osobistego. Bo ile orłów sprzedano zbyt tanio? Zobaczcie, ile w niektórych mediach przetacza się czarnej propagandy wobec tych, którzy chcą cokolwiek dobrego zrobić dla naszej ojczyzny. Ile słów, ile dziennikarskiej piany toczy się nieraz, by oczernić, zdyskredytować tych, którzy upominają się o prawdę historyczną. Wreszcie, jak braknie argumentów, ile ośmieszania, naigrywania się, podnoszenia błahostek do rangi pierwszorzędnych problemów, byle tylko rzucić kolejne kłody pod nogi tym, którzy w końcu, po 25 latach od mirażu okrągłego stołu, domagają się dekomunizacji przestrzeni publicznej, w końcu rzetelnej lustracji, usunięcia pomników wdzięczności Armii Czerwonej. Ktoś, dla kogo prawda jest podstawowym wyznacznikiem, nie będzie miał tego typu dylematów. Tego typu dylematy mają przede wszystkim ci, którzy prawdy się boją. To oni podnoszą sztuczne dyskusje społeczne, rozmydlają to, co jednoznaczne, zaciemniają to, co winno być odkryte. Dzisiejszy dzień to nie martwa rocznica odległych wydarzeń. To wciąż żywe zadanie dla nas. To zadanie nazywa się troska i odpowiedzialność za prawdę o mojej ojczyźnie, o jej historii i o jej współczesnym obrazie, ale także i odpowiedzialność za prawdę w mojej ojczyźnie, za prawdę w moim domu, w mojej rodzinie, za prawdę pod każdą postacią. Kiedyś jedno z kazań zakończyłem pytaniami z wiersza Władysława Bełzy: Kto ty jesteś? Dziś chciałbym przytoczyć słowa innego utworu współczesnego. Jeśli słuchając tych słów, choć jedna łza wokół ci zamigocze, albo serce zabije ci szybciej, to jeszcze Polska w tobie nie zginęła.
Żywi z bólu rozliczyć się. Ile orłów sprzedano zbyt tanio, ile orłów sprzedano zbyt drogo.